Bardzo cieszę się, że mogę tutaj z wami być i już trzeci dzień prowadzić dla was te wielkopostne rekolekcje. Bez wątpienia ten czas jest czasem łaski, czasem, w którym dzieją się wielkie rzeczy, w którym Pan Jezus dotyka naszych serc i próbuje odpowiadać na wiele pytań, które w sobie nosimy. I tak, kiedy dostałem to zaproszenie, szczególnie w ostatnich tygodniach przed przyjazdem tutaj z Poznania, w którym pracuję, zadawałem Panu Bogu pytanie, co właściwie miałbym do was mówić, o jakich tematach, jakie sprawy są dla was ważne. I tak jakoś ostatnio przychodził mi na myśl kapłan, którego być może niektórzy z was znają. To jest właśnie jego portret, ksiądz Ruotolo Dolindo. Bardzo ważna postać. Kapłan, który jest w Polsce bardzo popularny. Ostatnio pojawiło się na rynku sporo książek opisujących jego życie, zawierające elementy jego nauczania. Kilka faktów, o których trzeba wiedzieć. Przyszedł na świat w 1882 roku, zmarł w 1970, więc jest to kapłan współczesny. Przyszedł na świat i pracował we Włoszech. Kiedy mówimy o księdzu Dolindo, to przede wszystkim mówimy o kapłanie, który doświadczył w swoim życiu wielkiego cierpienia. I nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ponieważ to wszystko można sobie gdzieś doczytać, a to jest niesamowita historia człowieka, który nigdy nie dał się złamać, pomimo tych różnych doświadczeń, które Pan Bóg na niego zsyłał. Ale pamiętajmy, tam gdzie jest cierpienie, tam jest wielka Boża łaska. I najbardziej cierpią ludzie święci. I on bez wątpienia jest człowiekiem świętym, chociaż Kościół go jeszcze nie ogłosił ani świętym, ani błogosławionym, ale liczymy, że niedługo tak się stanie. Był świętym może właśnie dlatego, ponieważ potrafił tak bardzo pokornie przyjmować to, co było w życiu najtrudniejsze. Ale też Pan Jezus nawiązał z nim szczególną relację, mówił do niego, odpowiadał na rozmaite pytania, które mu zadawał, z którymi przychodzili do niego ludzie. I później odpowiedziami na te pytania dzielił się z nimi, czy to w konfesjonale, czy w prywatnych rozmowach, czy też pisząc do ludzi listy. I ludzie ci zauważyli, że ten kapłan posiada jakąś nadprzyrodzoną mądrość. Bardzo go sobie cenili. Nie tylko oni, nawet inni żyjący wówczas święci dostrzegali wyjątkowość księdza Dolindo. Na przykład święty ojciec Pio mówił, po co do mnie przyjeżdżacie? Macie księdza Dolindo, jedźcie do księdza Dolindo. A ci, którzy do niego przyjeżdżali, dziwili się tym skromnym, bardzo, bardzo pokornym kapłanem. I tak jest kilka przestrzeni, na które szczególnie często wypowiadał się ksiądz Dolindo. Jedną z tych przestrzeni to była przestrzeń rodziny i małżeństwa. I to, co Jezus mówił do niego na temat małżonków, na temat rodzin, jakich udzielał mu odpowiedzi, to wszystko zostało zawarte w kilku pismach, które po sobie zostawił, a szczególnie w listach do ludzi, prywatnych listach. I tak jakiś czas temu na rynku polskim pojawiła się taka książeczka zawierająca wybór niektórych tekstów wypowiedzi Jezusa, które skierował do księdza Dolindo. Ta książeczka nosi tytuł Jezus do rodziny, ale jest to część dłuższej serii. I chciałbym wam dzisiaj zaprezentować niektóre fragmenty tych nauczań. Akurat wczoraj i przedwczoraj miałem okazję dzielić się innymi, więc jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to też może sobie tamte rekolekcje nauki odsłuchać. Dzisiaj będziemy mówili o małżeństwie, o rodzinie, ponieważ w nauczaniu księdza Dolindo, w jego posłudze właśnie te sfery były bardzo ważne. On zdawał sobie sprawę z tego, czego naucza Kościół, że podstawą Kościoła jest rodzina, zdrowa moralnie rodzina, że właśnie to jest ta przestrzeń, w której rodzi się wiara, w której rodzi się sam człowiek, w którym doświadcza się tak wielu łask. Ale równocześnie doskonale wiemy, co działo się w XX wieku. Do dzisiaj ponosimy tego konsekwencje. Jak na wielu płaszczyznach rodzina była deptana, niszczona. Jak bardzo niszczyło się sakrament małżeństwa. Wmawiało się ludziom, że tamte czasy, w których człowiek był aż do śmierci z innym człowiekiem, już dawno minęły. Że dzisiaj już jest wolność, swoboda. Że nie obowiązują żadne przykazania. Czy Pan Bóg się z tym zgadza? Nie zgadza się. I mówił o tym do księdza Dolindo. Bo wiedział, jak wielkie nieszczęście ściąga na siebie człowiek, który chce iść swoją drogą, który rozmija się z Bożymi przykazaniami. I tak pierwsza część tekstów, które chciałbym wam przedstawić, dotyczy właśnie wskazań i nauczań o samym sakramencie małżeństwa. I tak na początku mówi Pan Jezus do księdza Dolindo. Jeśli chcecie żyć jako jedno serce i jedna dusza, Spotykajcie się zawsze wokół mojego stołu eucharystycznego. Spotykajcie się w domu na odmawianiu różańca świętego. I właściwie w tym jednym zdaniu dałoby się streścić dokładnie to wszystko, co Pan Jezus mówił do małżeństw. Że Jemu przede wszystkim zależy na tym, żeby małżeństwa były budowane na Chrystusie i z Chrystusem. Jakże często jest tak, zawieramy ślub, a potem nagle jakby Pana Boga w naszym życiu nie było. I dlatego wszystko zaczyna się sypać i musi się sypać, bo Pan Jezus to przewidział, powiedział, buduj dom na skalę, a skałą jestem ja, Chrystus. A cokolwiek innego to będzie budowaniem na piasku. Ale żeby budować na Chrystusie, to trzeba budować z Chrystusem, tak jak On mówi. Buduj swoje życie i spotykajcie się razem wokół stołu eucharystycznego. Odmawiajcie razem różaniec. Kiedy małżonkowie przychodzili do księdza Dolindo i mówili o swoich problemach, on spokojnie zadawał pytania. A czy modlicie się? Czy modlicie się razem? A chodzicie na msze święte? Nie chodzicie? To się nie dziwcie, że diabeł wlazł w wasze życie i zamienia wasze życie w piekło. Wróćcie do Chrystusa. I Pan Jezus dalej mówi. Bóg powiedział, ci, którzy się pobierają, będą dwojgiem w jednym ciele. Ale jeśli nie są dwojgiem w jednym duchu, w rzeczywistości będą podzieleni. Ciało bez duszy gnije, a dwoje zjednoczonych tylko w ciele staje się udręką dla siebie nawzajem. I to też jest bardzo ważna odpowiedź, z którą Pan Jezus przychodzi do wielu dzisiaj małżonków, którzy niestety są złączeni w ciele, łączy ich łóżko, ale nie łączy ich duch. Często jest tak, że jedna strona się modli, druga niestety zupełnie na to nie zważa. Mam taką koleżankę, ileś tam lat temu wyszła za mąż za mężczyznę, któremu nie było po drodze z Panem Jezusem. Jakoś naiwnie sądziła, że może on się zmieni, że może się nawróci. Niestety tak się nie stało. I dzisiaj po latach mówi, że gdybym wiedziała, jak trudno mi będzie, że on ze mną nie uklęknie do modlitwy, że on ze mną nie chce pójść do kościoła, jak ja będę z tego powodu cierpiała, gdybym wiedziała o tym wcześniej, nigdy bym się nie zdecydowała na małżeństwo z tym człowiekiem. Bo tutaj ukazuje się prawda, o której mówi Pan Jezus. Prawdziwa radość jest wtedy, kiedy zjednoczone są nie tylko ciała, ale także dusze. I Pan Jezus dalej mówi, nie dajcie się zwieść zasadom świata i podążajcie za prawem Bożym, które nigdy się nie zmienia. Prawo ludzkie mówi dzisiaj różne rzeczy, o których wspominałem, także na temat małżeństw, że rozmaite konfiguracje, jakie tylko człowiek sobie może wymyślić, mogą być nazywane małżeństwem. A Pan Jezus się na to nie zgadza. Mówi dalej, miłujcie pokój i współczujcie sobie nawzajem swoich wad, a więc nie wytykać swoich wad, nie deptać się nawzajem, nie miażdżyć się, ponieważ ty jesteś lepsza, ona jest gorsza, czy na odwrót. Ale raczej współczuć sobie wad, czyli wzajemnie się wspierać w pokonywaniu własnych słabości. I dalej mówi, bądźcie zjednoczeni w miłości. Żona jest pomocą dla męża i ma dawać mu przykład cnoty. Mąż jest oparciem dla żony i ma pomagać jej prowadzić święte życie. A więc wzajemnie dla siebie macie być pomocą, wsparciem. Macie pokazywać sobie nawzajem, co to znaczy być świętym, prowadzić święte życie. No, to wszystko ładnie brzmi, ale myślimy sobie, że przecież życie jest inne, że posiadamy swoje wady i nieraz często bardzo trudno jest się pogodzić w takich sytuacjach. I na te bardzo ludzkie słabości odpowiada Pan Jezus, jak mamy sobie z tym radzić. Jesteś obrażony i okazujesz to nadąsaniem i kwaśną miną? Odpowiadasz z rozdrażnieniem? A ja na krzyżu i wcześniej doznałem tylu zniewag, jak zaś odpowiadałem temu, który także wisząc na krzyżu ubliżał mi, odpowiedziałem tylko, Ojcze, przebacz im, a więc i Ty przebaczaj. Mówisz, ci, którzy mnie dręczą, są źli, a ja muszę postawić na swoim. Czyż ci, którzy mnie ukrzyżowali, nie byli źli? A ja, ich sędzia w prawdzie, usprawiedliwiałem ich, nie wiedzą, co czynią. Także i Ty usprawiedliwiaj miłością tego, kto Cię obraża i nigdy nie wydawaj surowego i niewzruszonego osądu. Patrz na swoją słabość i przebaczaj. Mówisz, jakże mogę patrzeć życzliwie na kogoś, kto mnie obraża i oczernia? Ukrzyżowani ze mną złoczyńcy ubliżali mi, synu mój, a od Łotra, który się opamiętał i powiedział, wspomnij na mnie, Nie odwróciłem twarzy, ale ofiarowałem mu raj i odkupiłem go swoją krwią. Mówisz, jakże mogę nie pamiętać przykrego słowa, doznanej zniewagi, wyrządzonej mi szkody? Ja jednak nie pamiętam twoich zniewag, odpowiadam miłosierdziem. Ty też miej miłosierdzie, nie złość się i bądź synem Boga, który sprawia, że słońce świeci także i nad złym. Właśnie, pamiętliwość, wypominanie sobie różnych spraw, błędów sprzed roku, sprzed 5 lat, 10, nieprzebaczenie. To jest właśnie ta przyczyna, dla których rozpada się tak wiele małżeństw. Pan Jezus nie bez powodu mówi przebaczać, przebaczać w każdych okolicznościach, modlić się o siłę do przebaczenia, tak jak Ty sam przychodzisz do mnie i prosisz mnie o wybaczenie i liczysz, że ja to zapomniałem. Czy wyobrażamy sobie takiego Boga, który najpierw mówi, przebaczam Tobie, idź w pokoju, a potem będzie nam wypominał, tak, przebaczyłem Ci, ale pamiętam po 2 latach, tak, zrobiłeś to, tamto, o nie, nie, nie zapomnę, pójdziesz kiedyś tam na drugą stronę, to Ci wszystko jeszcze raz wygarnę. Czy taki jest Pan Bóg? Nie jest. On, jak Mu coś wyznajemy, jak nam przebaczył, koniec, nie istnieje dla Niego. A więc tak samo to wszystko, co jest błędem drugiego człowieka i co było w naszym życiu, powinno iść w zapomnienie. Pan Jezus mówi jeszcze, co zyskasz na niezgodzie? Czy aby zemścić się na kawie, która jest gorzka, dodasz do niej truciznę? Uczynisz ją jeszcze bardziej gorzką, ze szkodą dla siebie. Bądź człowiekiem wprowadzającym pokój, a zostaniesz nazwany Synem Bożym. A więc na pewno jedna z wielkich pokus, które dotyka małżeństwo, to jest pokusa nieprzebaczenia. Pokusa pychy, która nie pozwala pokornie przyznać się do błędu i przeprosić. I kolejną pokusą, o której wspomina Pan Jezus, to są pokusy przeciwko przysiędze małżeńskiej, szczególnie wierności. Jak zachować się w takich sytuacjach, w których tego rodzaju pokusy przychodzą, kiedy wydaje się, że ta miłość do współmałżonka przygasa, ale pojawia się na horyzoncie ktoś inny? Pan Jezus odpowiada bardzo jednoznacznie. Nie ma w małżeństwie zgody na podwójne życie, na jakieś kompromisy uczuciowe. Pan Jezus mówi, jeśli do twojego serca dostanie się jakieś nieuporządkowane uczucie, jest ono jak owad w kwiecie, jak pasożyt w kiści winogron, jak gryzoń, mysz w słodkim cieście. Każda inna forma miłości poza miłością małżeńską w małżeństwie jest nieporządkiem. A więc jeszcze raz bardzo wyraźnie Pan Jezus podkreśla, nie ma tutaj w tej materii żadnych kompromisów. I mówi, każde ziemskie przywiązanie zawsze stwarza złudzenie szczęścia, które stale rośnie, ale rosnąc staje się niewolą, uciskiem, konaniem, konfliktem, zazdrością, a w rozczarowaniu może stać się nienawiścią, zemstą i zbrodnią. A więc jeżeli tego rodzaju sytuacje się pojawiają, w małżeństwie trzeba je natychmiast ucinać, ucinać tego rodzaju relacje, znajomości, przychodzić do konfesjonału, prosić Pana Jezusa o przebaczenie, o umocnienie w miłości małżeńskiej. I warto jeszcze przeczytać jeden fragment, który odnosi się do narzeczonych, którzy też przeżywają bardzo wyjątkowy moment, okres przygotowywania się do sakramentu małżeństwa. I co do nich mówi Pan Jezus? Do tych, co do których doskonale wiemy, jak dzisiaj realizują ten właśnie etap własnego życia. Postarajcie się, żeby wasze narzeczeństwo było przygotowaniem waszych dusz, a nie upodlaniem własnego życia. Jeśli naprawdę się kochacie, niech każde z was chroni łaskę Bożą w sercu drugiego. A więc Pan Jezus mówi, to ma być czas błogosławiony, a nie czas upadlania siebie i upadlania drugiego człowieka. Kiedy się upadlamy? Przez grzech. Przez grzech ciężki, jak wielu narzeczonych dzisiaj żyje właśnie w grzechu. Tam nie ma mowy o świętości. Jak więc można mówić i oczekiwać, że ta świętość będzie później, kiedy już wezmą ślub, o ile wezmą? Pan Jezus mówi, jeśli się naprawdę kochacie, chrońcie łaskę Bożą w sercu drugiego, a więc znakiem prawdziwej miłości będzie takie postępowanie z narzeczonym czy z narzeczoną, że nie doprowadzi go do grzechu ciężkiego. Jeśli jednak tego nie ma, jeśli jest sprowadzanie siebie, ściąganie w dół, z pewnością tutaj nie ma mowy o miłości. To są słowa samego Jezusa. I teraz kolejna grupa tekstów, nad którymi warto się zastanowić, to są teksty, które Pan Jezus kieruje do mężczyzn, do mężów, do ojców. Ich tutaj bardzo wyróżnia. Stawia ich na czele małżeństwa, rodziny, czyni ich głową. Mówi, że obdarza ich specjalnymi łaskami, właśnie ze względu na to, jakie są ich zadania w małżeństwie. Ale też, jeśli jest wyjątkowa rola, potrzeba także bardzo konkretnych wskazówek, bardzo konkretnej dyscypliny i do niej właśnie Pan Jezus zachęca. Mówi do męża, mówi do ojca, bądź podporą domu, nie tyle pod względem materialnym, ale raczej pod względem duchowym. Komunia święta jest bardziej pożyteczna niż majątek, a jeden różaniec odmówiony wspólnie z rodziną jest wspólnym szturmem do Bożego miłosierdzia. Popatrzmy, tak wielu mężczyzn doskonale rozumie, że ich zadaniem jest zapewnić byt rodzinie, a więc ciężko pracują. Starają się, żeby rodzinie niczego nie brakowało. I dobrze, bo to przecież jest ich zadanie. Znak tego, że są prawdziwymi mężczyznami. Ale jeśli po drodze zabraknie troski o dobro duchowe rodziny, małżeństwa, wtedy niestety jest to wielkie nieuporządkowanie. Pan Jezus mówi, w pierwszym rzędzie troska o dobro duchowe, a więc przyjmowanie komunii świętej, samemu żyć w stanie łaski uświęcającej, zanosić tego Pana Jezusa do domu. Mężczyzna ma być jak takie ruchome tabernakulum. On ma być tym, z którego będzie emanował na całą rodzinę Chrystus. On ma trzymać w ręku różaniec, bo to jest broń. A w ręku mężczyzny ma być broń. Co to za mężczyzna, który nie ma w ręku broni? Wiadomo, co się wtedy dzieje. Każdy może zaatakować, wyrządzić krzywdę. I tą najskuteczniejszą bronią jest różaniec wspólnie szturmujący do Bożego miłosierdzia. I tak samo mężczyzna ma być wzorem dla swoich bliskich. Konkretnie w czym i konkretnie dla kogo, mówi Pan Jezus. Przede wszystkim dla dzieci. Masz dzieci i to ty masz być dla nich wzorem. Swoim przykładem rozbudzaj w nich wielki szacunek dla ich mamy, bo to ona ma je wychowywać. A więc przede wszystkim ma być wzorem w tym, jak kochać drugiego człowieka, jak mąż powinien kochać swoją żonę. I później tego dzieci się nauczą. Niedawno rozmawiałem z młodym człowiekiem, 20 parę lat, który nie może zdecydować się na małżeństwo i powiedział mi kiedyś bardzo szczerze, księże, ja nie wiem, jak okazywać miłość żonie, bo ja nie miałem tego przykładu w domu. W moim domu to rodzice się tylko kłócili. Tam leciały najgorsze przekleństwa. Ja nie wiem, jak mam okazywać miłość. Wielkie poranienie. Ale na szczęście są tacy, którzy potrafią pokazywać sobie i serdeczność, i miłość, i czułość. I dzieci wzrastają w tym najlepszym, sprzyjającym klimacie. Pamiętam też takie świadectwo, jakiś czas temu zadzwoniła do mnie pewna kobieta z Warszawy i mówi, że mój mąż pięknie nauczył swoje dzieci, jak mają szanować matkę, czyli mnie. I była taka sytuacja, bo tam mają 3 chłopaków, bodajże chyba średni, mający 12 czy 13 lat, pewnego razu bardzo niegrzecznie odezwał się do mamy. I był tego świadkiem także ojciec. I natychmiast ojciec doskoczył do tego syna, chwycił go za ramię i powiedział do tego, nie waż się więcej tak odzywać do mojej żony. Nie pozwalam ci. I ten się tak przestraszył, że po prostu pobladł, nie wiedział, co ma zrobić, bał się ruszyć. Raz na zawsze ten temat został ucięty bardzo konkretną, stanowczą reakcją ojca. Idealną, właściwą, w punkt. I tak właśnie trzeba. Ale na nic by się to zdało, gdyby on rozkazywał dzieciom szanować matkę, a sam by matki nie szanował. I tego trzeba dzisiaj uczyć dzieci. Dalej mówi Pan Jezus. Nigdy się nie sprzeczaj z żoną, a jej autorytet umacniaj swoim dla niej szacunkiem. Nigdy nie bądź zawzięty, nie bądź typem człowieka skupionego tylko na sobie, uczepionego własnych pomysłów i zatwardziałego w niepotrzebnych ambicjach, z których mogą wynikać niepokoje czy nieporozumienia. To jest odwołanie do, myślę, bardzo poważnego problemu, który dotyczy, myślę, wszystkich mężczyzn, że mamy w sobie właśnie taką zawziętość, jakiś rodzaj pychy, przekonania, tylko ja mam rację, tylko ja wiem najlepiej, co mi inni będą mówić. Choćbym popełniał największe błędy, zawsze potrafię je usprawiedliwić i cały świat ma się kręcić wokół moich pomysłów. I Pan Jezus mówi, to rozbija rodziny, to rozbija harmonię małżeństw. Nie bądź zawzięty. Dalej mówi Pan Jezus, reprezentujesz mnie w domu, więc masz żyć mną i ze mną, aby twój dom był obrazem rodziny z Nazaretu. A więc jeżeli Są jakieś sytuacje trudne, nie wiemy jak postąpić, jak się zachować, jak odpowiedzieć, to zastanówmy się przez chwilę, co na moim miejscu zrobiłby święty Józef. Jak on by się zachował, jak on by zareagował. To z pewnością będzie dla nas pomocą. I mówi jeszcze Jezus, twoja żona i twoje dzieci są częścią wielkiej misji, jaką masz do spełnienia. Dlatego żyj przede wszystkim dla swojego domu. A więc Pan Jezus to ustawia. Na pierwszym miejscu oczywiście On sam, ale potem żona, dzieci, dom rodzinny. Nic poza tym. Owszem, rodzina, praca ważne, ale nie najważniejsze, bo jest coś ważniejszego. Jest inna misja do wypełnienia. Wiem, to jest nieraz bardzo trudne. Są dylematy. Brakuje pieniędzy, są jakieś kredyty, nieraz rodziny rozłączone, bo jedna strona musiała wyjechać do innego kraju pracować, część zostaje. Pan Jezus mówi, nie, pamiętaj, twoją misją jest najpierw twoja rodzina i tak wszystko układaj, żeby nigdy nie doznali twoi najbliżsi uszczerbku, aby nigdy o nich nie zapomnieć. I mówi nawet Pan Jezus, co byś powiedział o tych, którzy zapominają o swojej rodzinie, ulegając nędznej namiętności, namiętności pieniądza albo innych pożądań. Czasami to są nałogi. Ale też tutaj Pan Jezus w kolejnym fragmencie będzie mówił o innych namiętnościach, które tak bardzo troczą wiele męskich serc, które związane są z grzechami nieczystości. I Pan Jezus, będąc świadomy tego, jak bardzo to niszczy mężczyznę, będzie o to szczególnie domagał się, by mężczyzna pracował w tej materii. Bądź czysty, synu mój, gdyż to, co plami twoją duszę, szpeci cię i unieszczęśliwia. Jeśli patrzysz na jakąś odległą gwiazdę, masz poczucie nieskończonego pokoju. Ale jeśli patrzysz na gwiazdę z żałosnego nieba świata i pożądliwą ręką przerzucasz czasopisma, które się nim brukają, doświadczasz poczucia pustki. Bądź czysty, jeśli chcesz naprawdę rozkoszować się pokojem, który pochodzi od Boga. W zwierzęcym wyładowaniu zmysłów znika równowaga fizyczna twojej egzystencji. Jeśli dajesz upust swoim zmysłom, tracisz kontrolę nad sobą, a rozum się blokuje. Jest to nerwica, która może nawet zadać ci śmierć. O, myślę, że tu przede wszystkim Pan Jezus mówi o śmierci duchowej, może nawet też i fizycznej. Ale w każdym razie faktem jest, że mężczyzna, który wchodzi w grzechy ciężkie, które stają się jego nałogiem i on nie mając dostępu do Bożej łaski, staje się bardzo przykry dla swoich bliskich, bardzo agresywny, ciągle poddenerwowany, wszystko go drażni. I najbliżsi to widzą i wiedzą, że znikąd to się nie wzięło. Gdzieś otworzył furtkę dla złego ducha i zły duch, siedząc w nim, atakuje jego najbliższych, żonę, dzieci i zadaje im cierpienie. Cierpienie tym większe, że oni się domyślają tych grzechów, szczególnie żona. I to ją bardzo poniża, bo wie, że tak być absolutnie nie powinno. Na to miejsce Pan Jezus mówi, żeby starać się naśladować cnoty samego Jezusa, szczególnie w Jego dobroci i łagodności. Jakie to trudne dla wielu mężczyzn, którzy jednak z natury bywają troszkę inni, może troszkę bardziej agresywni, nieokiełznani. Pan Jezus mówi, pracuj nad tym, bądź dobry i łagodny. Przede wszystkim dla tej, która jest towarzyszką twojego życia i która jest z tobą związana sakramentem. Ktoś kiedyś mi powiedział, że w momencie, kiedy mężczyzna zaczyna krzyczeć na swoją żonę, to tak, jakby ją bił. Coś w tym jest, tak to ona odbiera. A więc bądź dobry i łagodny w słowach, nie przeklinaj. Ale też Pan Jezus mówi o tej sytuacji, kiedy może się zdarzyć, że to żona niestety duchowo jest o wiele niżej. Nie wierzy w Pana Boga, nie przystępuje do sakramentów. Takich sytuacji jest też niestety coraz więcej. I jaka jest rada dla takiego mężczyzny? Skoro umysł twojej żony nie jest w stanie pojąć jeszcze pewnych spraw, poglądów, skoro jej serce jest jeszcze tak ubogie w wiarę i w pobożność, jakże możesz zmienić je od razu? Krok po kroku twój przykład i twoja dobroć, a nade wszystko łaska Boża, wzbudzą w niej większe poważanie dla spraw niebieskich. Ty jednak nie przestawaj grzecznie jej przekonywać, a także pouczać w sprawach Bożych, aby była dobrą matką, dobrą wychowawczynią dla waszego dziecka. Tak więc cierpliwie, cierpliwie przede wszystkim własnym przykładem, dobrocią, łagodnością przyciągać tego, kogo się kocha, do Pana Boga. Kolejne fragmenty będą przeznaczone dla kobiet. Pan Jezus również im poświęca wiele uwagi, no niejako przecież wiedząc jako Bóg, jak bardzo dzisiaj kobieta jest niszczona przez kulturę, jak bardzo niszczone i deptane jest jej powołanie. Jeden z głównych takich planów złego ducha, jego strategii, zniszczyć dziewczynkę, ponieważ to ona w przyszłości będzie matką i żoną, a jeżeli zniszczy się kobietę, to zniszczy się rodzinę. Jakże to jest prawdziwe, jak bardzo namacalne w dzisiejszych czasach. I dlatego też Pan Jezus pismami księdza Dolindo upomina kobiety nieraz w bardzo twardych, surowych, ale przede wszystkim napełnionych miłością i prawdą słowach. Mówi o sprawach, na które kobiety w sposób szczególny mają dzisiaj uważać. Z jednej strony to wszystko wynika z wielkiej świadomości misji kobiet, jaką jest, jak wspomniałem, fakt, że wydaje na świat potomstwo i je wychowuje. To właśnie z nią dzieci spędzają najwięcej czasu. To właśnie ona ma najwięcej do przekazania dzieciom. Trzeba tylko zadać sobie pytanie, co tak naprawdę im wtedy przekazuje. Pan Jezus mówi, tak bardzo trudzisz się dla rzeczy doczesnych, a dlaczego nie myślisz o swojej duszy i o życiu wiecznym, które z pewnością ciebie czeka? Gdybyś dbała o swoje sprawy materialne tak jak teraz dbasz o swoje sprawy duchowe, to do bardzo wielkiej ruiny doprowadziłabyś swoją egzystencję. Pomyśl, gdyby rolnik nie czuwał stale nad swoimi gruntami, jakaż byłaby to katastrofa dla tych biednych, porzuconych, zdradzonych ziem. A ty nie myślisz o swojej duszy, nie oczyszczasz jej spowiedzią, nie karmisz mszą świętą i komunią, pozwalasz, by wnikał w nią grzech, który ją niszczy. Czy możesz tak żyć? Myjesz się rano, czyścisz buty, ubierasz się starannie, więc o buty będziesz bardziej dbać niż o swoją nieśmiertelną duszę, która ma osiągnąć życie wieczne. A więc Pan Jezus pokazuje, można dbać o wiele spraw dotyczących swojego życia, wyglądu i tak dalej, ale jeżeli kobieta zaniedba swoją duszę, swoją relację z Panem Bogiem, wtedy jest to wielka katastrofa jej życia, wielka przegrana. A więc pracować nad relacją z Bogiem, pracować nad swoją duchowością. Kobieta w tej materii została o wiele bardziej obdarzona niż mężczyźni. I też Pan Jezus w dalszej części będzie w sposób szczególny zwracał uwagę na pracę nad sobą, pracę nad charakterem, który również często bywa różny i który może rozbijać harmonię małżeńską. Mówi Pan Jezus do kobiety, przechodź ponad drobnymi przeciwnościami, bo jeśli zatrzymujesz się nad nimi w myślach, to je wyolbrzymiasz, a jeśli się denerwujesz, to postępujesz jak ktoś, kto kręci procą i strzela z niej sobie w twarz. Taka sprawa, o której samej często kobiety mówią, skarżąc się, że no nie mogę. No rzeczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że dzieje się coś, co jest jakimś problemem, trudnością. Zatrzymuję się na tym, skupiam się, rozkminiam, rozkładam na czynniki pierwsze. To mnie niszczy, to niszczy moich bliskich. I Pan Jezus, jak to nazywa, to jest sytuacja, jakby ktoś kręcił procą i na końcu strzelał sobie samemu w twarz. Czyli czyni sobie samemu krzywdę. A więc umieć przechodzić nad tymi drobiazgami, nie zatrzymywać, nie robić z nich wielkich problemów. I w dalszej kolejności Pan Jezus zachęca także do pracy nad swoją zewnętrzną postawą, szczególnie w sytuacjach trudnych, kryzysowych, konfliktowych. Pisze, kiedy w domu wybuchnie kłótnia, nigdy nie miej skrzywionej miny, grobowej twarzy. Miej na ustach uśmiech, a w słowach pokój. Co osiągniesz, pokazując się z Marsem na czole? Staniesz się uciążliwa, nieznośna i wręcz brzydka. Bądź zawsze piękna w mojej miłości przez dobroć. A więc największą ozdobą kobiety jest miłość, jest jej dobroć, serdeczność. I dalej Pan Jezus powie o łagodności, która ma cechować kobietę i będzie jej kolejną ozdobą. O córko moja, kiedy obstajesz przy swoim zdaniu, dyskusje stają się kłótniami, a kłótnie gwałtownymi konfliktami. Ten, kto zwycięża w dyskusji, traci przyjaciela. O właśnie, nieraz chcemy sobie coś udowodnić. Ja mam rację, ja mam zdanie, ja mam teraz ostatnie zdanie. I do upadłego kłócimy się, nie znamy hamulców, czy to w internecie, czy to w życiu, nie daj Boże też w rodzinie, z mężem. A Pan Jezus mówi, ten, kto zwycięża w dyskusji, ten traci przyjaciela. Czy dobrze jest tracić najlepszego przyjaciela, którego powinnaś mieć, własnego męża, swoje własne dzieci, bo za wszelką cenę chcesz mieć zawsze rację? Pan Jezus mówi, absolutnie nie. Bądź pokorna i łagodna wobec wszystkich. I dalej Pan Jezus będzie wspominał o niepokoju, który często pojawia się w sercu kobiety i prosi, żeby ćwiczyć się, żeby bez względu na okoliczności życia, to wszystko, co nas spotka, zachowywać pokój serca. To jest również coś związanego z naszym charakterem, który również bywa bardzo zdradliwy. Pan Jezus mówi, Twój charakter jest jak morze, jeśli nie wieje wiatr, jest ono spokojne i przyjazne. Ty taka jesteś, kiedy nie napotykasz trudności. Jeśli jednak napotkasz sprzeciw, wtedy fale Twojego oburzenia pienią się, smagając brzeg, który wcześniej łagodnie mu skały. Nie chciej zawsze zwyciężać. Ustępuj, pocieszaj, współczuj, gdyż w ten sposób zachowasz pokój. Bardzo trudne zadanie i dlatego tak bardzo trzeba się modlić, żeby to, co jest nieraz jakąś naszą wadą, wadą charakteru, czymś nieprzepracowanym, nie doprowadziło do bardzo poważnego kryzysu w małżeństwie. I bez powodu właśnie jest to sprawa bycia upartym, o której Pan Jezus powie. Nie kłóć się o drobiazgi i nie daj się, jeszcze raz, nie kłóć się o drobiazgi i daj się prowadzić swojemu mężowi. Jeśli upierasz się przy tylu swoich odczuciach, bardziej go irytujesz. A po co? Jakież to też jest życiowe. Jeśli upierasz się przy tylu swoich odczuciach, bardziej go irytujesz. Ilu mężczyzn jest takich poirytowanych właśnie tym często nieuzasadnionym, niepotrzebnym uporem swojej żony. I mówi Pan Jezus, trwaj w pokoju i zachowuj pokój. I w dalszej części Pan Jezus zwrócił uwagę na to wielkie zadanie kobiety, jakim jest wychowywanie potomstwa. Mówi, jesteś mamą małego aniołka i musisz myśleć o swojej odpowiedzialności za życie. Mną kapłanem na wieki, aby twoje życie miało wpływ na życie twego dziecka. A więc Pan Jezus mówi, życie matki ma wpływ na życie jej dziecka. Jakie będzie twoje życie, takie będzie twoje dziecko. Święte życie, święte dzieci. Grzeszne życie, grzeszne dzieci. Dzieci, które będą dla ciebie krzyżem, a nie błogosławieństwem. Jak to ktoś kiedyś powiedział, dzieci to ksero własnych rodziców. I mówi Pan Jezus, jak uczynić to życie świętym. Przyjmuj mnie obecnego w Najświętszym Sakramencie. Czerp ode mnie życie miłości. A już teraz dasz odczuć maluszkowi pierwsze słodycze wyższego życia. Takie piękne świadectwo słyszę od niejednej kobiety. Na przykład te, które są w ciąży, mówią, że proszę księdza, ja staram się przychodzić na msze święte, nawet i codziennie, żeby przyjmować Pana Jezusa, bo wiem, że to dziecko się we mnie rozwija i kiedy ja przyjmę Pana Jezusa, to ono wzrasta w takiej wyjątkowej bliskości z Panem Jezusem. I wierzę, że to będzie miało wpływ na to dziecko. Inne z kolei mówią, kiedy to dziecko się urodzi, że też starają się jak najczęściej przyjmować komunię świętą i nie zwalniają się z tego powodu, że były w ciąży, że urodziły dziecko. Nie zwalniają się z mszy świętej. Mówią, tym bardziej staram się być, bo wierzę, że kiedy karmię to dziecko, to z mlekiem niejako ono otrzymuje ten pokarm żywy, Jezusa Chrystusa. Inne też mówią, że kiedy przyjmę Pana Jezusa, to staram się jak najszybciej przytulić do siebie to dzieciątko. I mówię wtedy w myślach, Panie Jezu, to moje dziecko jest teraz tak blisko Ciebie. Ono jeszcze nie może przyjmować komunii, ale pobłogosław je właśnie w tej wielkiej bliskości, w jakiej teraz jesteśmy. Tak właśnie ma być. Taka ma być matka. Ale ile matek jednak nie przyjmuje komunii świętej, żyje nawet w grzechu ciężkim. Kto wtedy wpływa na to dziecko? Od razu po dzieciach widać, jak się rozwijało ich pierwsze tygodnie, miesiące, lata. Od razu widać po ich zachowaniu, po ich relacjach z Bogiem. No, trzeba na to zwracać uwagę. A kolejna sytuacja to może by nawet i was dotyczyła bardzo konkretnie, o której mówi Jezus. Nie mów, że żyjesz w kraju, który deprawuje życie, gdyż dom jest twoim królestwem, a miłość moja w Eucharystii napełnia twoją duszę życiem i pokojem. A więc bez względu na to, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy przejściowo, tymczasowo czy na stałe, nie ma znaczenia, co dzieje się zewnętrznie, bo ważna jest ta przestrzeń, którą każdy z nas tworzy, przestrzeń własnego domu. I kapłanką tego domowego ogniska jest kobieta i to od niej zależy, czy tam będzie Chrystus, czy niestety będzie tam zły duch. I znowu Pan Jezus powie, jakby dając konkretne wskazówki, czego dziecko ma się uczyć od własnej matki, jak je wychowywać, jak postępować z dzieckiem. W czym dziecko ma naśladować mamę? Ucz się łagodności i pokoju ode mnie, który z miłości do ciebie stałem się maleńki. Łagodna matka, łagodne dzieci. Nerwowa matka, nerwowe dzieci. Nie powinnaś widzieć wszystkiego wokół siebie w czarnych barwach. Nie zniechęcaj się, nie buntuj w swoim sercu, ponieważ możesz się znaleźć w niefortunnych sytuacjach. Możesz wybuchnąć i zburzyć pokój panujący między tobą a innymi ludźmi. Postępuj roztropnie i strzeż spokoju swojej duszy, aby ustrzec spokój środowiska, w którym żyjesz. Z miłości do mnie przyjmuj wszelkie przeciwności. Ustępuj, współczuj, przebaczaj, pocieszaj, a sprawisz, że twoje życie stanie się łatwiejsze. Jak widzimy, Pan Jezus bardzo często mówi do kobiety: ustępuj, ustępuj, ustępuj. I tak nawet dzisiaj się zastanawiam: Panie Jezu, no jak to jest? Dlaczego ta kobieta ma ciągle ustępować? I wtedy mi się taka myśl pojawiła, bo mądrzejszy zawsze ustępuje. Więc mówi do kobiety: ustępuj, ustępuj, ustępuj. Ale co jeszcze powiem? Widzisz coś, co nie wydaje ci się uczciwe i od razu czujesz się zobowiązana interweniować. W ten sposób sama tracisz pokój i sprawiasz przykrość innym. Nie, jeśli chodzi o coś, co do czego czujesz się ściśle zobowiązana, zwracaj uwagę, owszem, ale łagodnie i prosząc, a nie rozkazując. I to też jest taka rzecz, o której warto pamiętać, że jest gdzieś w naturze kobiety reagować, kiedy widzimy coś, co nie jest sprawiedliwością, gdzie jest krzywda. I dobrze, bo nie chodzi o to, żeby milczeć na zło, które się dzieje. Ale też nie może być tak, że rzeczywiście już nie potrafię przejść nad niczym. Że nawet te najdrobniejsze przejawy czegoś, co minie samo, to będzie powodem, dla którego ja się zatrzymuję i wszczynam wojnę. Dobrze to powiedział kiedyś pewien kapłan, pustelnik, że czy zatrzymujesz się nad każdym pyłkiem, który wpadnie ci do oka? Czy będziesz się przejmować tym, że idziesz pod wiatr i ten wiatr niesie piasek i że on cię smaga? Czy od razu nakładasz jakieś maski, jakieś ochrony? Nie, idziesz dalej, nie zatrzymujesz się. Masz być właśnie taka w życiu. Umieć zareagować wtedy, kiedy trzeba, ale też nie robić od razu z tego jakichś wielkich wojenek. Mówi Pan Jezus: widzisz, jakim wielkim darem jest ten pokój. Zostaw niektóre sprawy, nie zajmuj się nimi. Po prostu nie zwracaj na nie uwagi. A jeśli znajdą ci jakieś niepokojące myśli, odpędź je jak pokusy i skieruj myśli gdzie indziej. Albo lepiej, skieruj ją wprost na mnie. Spójrz na mnie z daleka sercem, a ja odpowiem ci uśmiechem i pieszczotą. Tak Jezus mówi: walczyć z pokusami. Odwracać myśli od tego przedmiotu mojego wzburzenia i kierować je na mnie samego. I jeszcze mówi Pan Jezus do kobiety: bardzo cię proszę, bądź aniołem pokoju w domu. Staraj się natychmiast usuwać każde nieporozumienie, jakie mogłyby powstać między domownikami i z wielką roztropnością oraz delikatnością pomagaj zbliżać się do siebie z powrotem tym sercom, które by się rozdzieliły. Nie obawiaj się, kiedy będziesz napotykać przeszkody. Rodzinne niesnaski często są skutkiem nieporozumień. Cała rzecz w tym, żeby z wielką roztropnością wykorzystywać okazję do usunięcia tych nieporozumień. Nie zniechęcaj się, jeśli zobaczysz, że twoje dobre intencje na początku ponoszą klęskę, albo jeśli wydaje ci się, że poniosły odwrotne skutki. Każde dobre dzieło czynione z miłości do Boga zawsze napotyka przeszkody i trudności i nie należy cofać się przed takimi przeszkodami. Trudności, krzyże niestety są normą życia każdego z nas i nie należy się nimi zrażać. Wręcz przeciwnie, one są pewne, one są znakiem, że jakieś dobro dzieje się w naszym życiu i dlatego też są te trudności. I niech to nie będzie powodem naszego załamywania się, że są trudności z wychowywaniem dzieci, w relacjach ze współmałżonkiem. I Pan Jezus mówi już na koniec do kobiety: i wiem, ile kosztuje ciebie poważne poświęcenie poprzez ciągłe ustępowanie, a może podporządkowywanie się innym, ale te właśnie poświęcenia owocują prawdziwym pokojem. I to będzie z pewnością wielka nagroda w niebie. Tak często sobie znajdujemy różne pokuty, często niepotrzebne, a wystarczy tylko umieć przyjmować to, o co prosi Pan Jezus. I w dalszej części pouczeń dla małżonków, dla rodzin, Pan Jezus zwróci uwagę na grzechy, które bardzo niszczą domy rodzinne. Powodują właśnie, że stają się jak te zaczątki rozpadu tego domowego ogniska. I Pan Jezus zwraca uwagę choćby nawet na te grzechy lekkie, żeby ich nie ignorować, już nie daj Boże grzechy ciężkie. Uważamy, że są grzechy lekkie, spokojnie, nie ma problemu, możemy sobie żyć dalej. A Pan Jezus mówi, kto zobaczy pchłę, na pewno się nie przestraszy, bo to mały robaczek, ale oglądany pod mikroskopem staje się potworem. Tak właśnie Bóg patrzy na nasze grzechy, nawet na grzechy lekkie. Atakują płuca duszy, odbierają im tchnienie rzeczy Bożych, tchnienie łaski. Nie wolno przechodzić obojętnie nad grzechem, który jest w rodzinie, który jest w małżeństwie. Nie można mówić, mój grzech, moja prywatna sprawa. On zawsze odbije się na innych. Dlatego też Pan Jezus nie bez powodu będzie mówił o kolejnych grzechach, które w sposób szczególny niszczą, atakują rodzinę. Mówi, nie dawać przyzwolenia na grzech, bo jak dajesz przyzwolenie na grzech, jesteś jak ktoś, kto wkłada eleganckie ubranie, które w wielu miejscach ma rozdarcia i plamy. Pamiętajcie, każde zetknięcie z grzechem jest jak zetknięcie się z osobą zarażoną. Przenosi na ciebie mikroby zła. Mamy się za to chronić, chronić modlitwą, ale też Pan Jezus mówi o tych kolejnych trzech grzechach, które niszczą małżeństwa i rodziny. Grzechach zaniedbania modlitwy, spowiedzi, komunii świętej. Jeśli zaniedbujesz modlitwę, stajesz się jak ktoś bezbronny wobec nieprzyjaciela. Kiedy zaniedbujesz spowiedź, jesteś jak trędowaty, pokryty ropiejącymi ranami, które go szpecą. Jeśli zaniedbujesz przystępowanie do komunii, jesteś jak osoba wycieńczona, która traci siły przez brak pożywienia. I tak niestety funkcjonuje wielu ludzi. To prowadzi ich do bardzo konkretnych cierpień, do takich stanów, które można nazwać nieraz dnem, ludzkim dnem. Jakiś czas temu byłem w Stanach na rekolekcjach i tam też miałem okazję poznać pewnego Filipińczyka, któremu objawia się Matka Boża i mówi, mów mieszkańcom Ameryki, że nie potrzebujecie tylu lekarzy, psychiatrów, psychologów, terapeutów. Wam wystarczy ja sam obecny w sakramencie Eucharystii, spowiedzi świętej. Tego się trzymajcie, modlitwy różańca, mszy świętej i spowiedzi, a wszystkie wasze problemy znikną. Ale jak się nie modlimy, nie spowiadamy, zaniedbujemy przystępowanie do Komunii Świętej, niestety nasze życie, to wszystko, co zewnętrzne, wysysa z nas energia, nasze życie staje się przekleństwem. W sposób szczególny też Pan Jezus upomina rodzinę i przestrzega przed grzechami nieczystymi. Mówi, że niejako te demony za to odpowiedzialne są jak tasiemiec, mają korony z niewidocznych haczyków, których głowa wczepia się we wnętrzności, mnoży przez wiele pokoleń taśmowo i wysysa z nich pokarm i życie. Tak samo nieczysta namiętność ma mnóstwo śmiercionośnych haczyków, oczy, zmysłowość, emocje, pragnienia, którymi wczepia się w intelekt, w wolę, w serce, rujnuje życie dusz. Niespokojna dusza, która szuka pociechy nie w zdrowych i umiarkowanych rozrywkach, lecz w zabawach z grzechem, który przybija mnie do krzyża, w zepsutym kinie czy w telewizyjnej pornografii i na salonach żyjących plotkami, gdzie niszczy się miłość i skromność. Ta dusza nie jest moja. Ma ona mnóstwo kwiatów dobrych uczuć, chlubi się, że jest chrześcijanką, przychodzi do mnie obecnego w Najświętszym Sakramencie, ale jej kwiaty nie zapylają się mną, spadają w błoto i giną. Tak Pan Jezus patrzy na tych, którzy z jednej strony żyją w grzechu ciężkim, w grzechach nieczystych, przychodzą do Niego, do Kościoła przy Najświętszy Sakrament i uważają, że wszystko jest okej. A Pan Jezus mówi, nie, mi się to nie podoba, nie mogę Ci dać żadnych łask, bo to wszystko leci jak w błoto i gnije. Pan Jezus mówi, zerwać z grzechem, odciąć się od tego. Nie ma innej możliwości, nie ma kompromisu ze złem i z grzechem. I dalej też Pan Jezus będzie mówił o grzechach materializmu, który zabija wiele rodzin, małżeństw, bo mieć więcej, więcej, kasa się liczy, tylko kasa. I Pan Jezus mówi, że to jest to, co odwraca uwagę od Niego samego, że rodzinom brakuje czasu na modlitwę i na Pana Boga. I później doświadczają wielkiego smutku, rozczarowania, że to, za czym zabiegali, nagle przestaje ich cieszyć, zostaje jakaś pustka. Jeden fragment przeczytam. Piękny mebel, nieomal pieścisz go wzrokiem i dłońmi. Istna poezja, ale oto chmura pyłu. Jeden, dwa, trzy korniki, kurz w zakamarkach. To poezja rozdarta. I znowu wolisz mebel kuchenny, o który nie musisz się martwić. Bo to też jest prawda, że im więcej dóbr materialnych, tym więcej różnego rodzaju zmartwień i trosk. I żeby się sprzeciwić złu grzechowi, potrzeba się modlić, ale modlić się dobrze. I mówi Pan Jezus, co to jest dobra modlitwa, a co to jest zła modlitwa. Modlitwa odmawiana z roztargnieniem i samymi wargami jest jak list nabazgrany nieczytelnie, albo jak przemowa jąkały, której nie sposób zrozumieć. Módl się w skupieniu i dobrze wypełniaj najszlachetniejsze dzieło swojego życia, modlitwę. Bardzo mi się to porównanie spodobało, kiedy je przeczytałem po raz pierwszy. Modlitwa odmawiana z roztargnieniem jest jak list nabazgrany nieczytelnie, albo jak niezrozumiała przemowa. Mówimy, Pan Jezus mnie nie słucha, nie słucha moich modlitw. A może nie jest w stanie dosłyszeć, co do Niego mówisz, bo nie mówisz do Niego sercem, tylko jakieś takie bablanie, niezrozumiałe słowa, bo w to serce nie było włożone. I ta modlitwa ma nas też umocnić na przyjmowanie bardzo trudnych momentów życia, momentów kryzysowych. Nieraz to są spotkania z ludźmi, którzy nawet mogą stanowić część tej rodziny, a są dla nas utrapieniem, umartwieniem. Jakże wielu ludzi odwraca się od Pana Boga, jak wiele rodzin się rozpada pod wpływem takich sytuacji. A Pan Jezus mówi, to jest normalne. Zawsze znajdzie się w Twoim życiu ktoś, kto pełni funkcję młotka. I będą wydarzenia, które będą pełnić taką funkcję młotka, bo stal kształtuje się właśnie pod młotkiem i Bóg na to dopuszcza właśnie po to, żeby wyrobiły się w nas konkretne cnoty, jak mówi, akty ufności pokładanej w Bogu, akty rezygnacji, cierpliwości, ale także modlitwy. Wtedy, kiedy człowiek doświadcza trudności, zaczyna się modlić, wraca do Pana Boga. W ten sposób także Bóg rozprawia się z naszymi wadami, grzechami, gwałtownością, nerwowością. Zmuszają nas do pracy nad sobą, kształtują nasz charakter, nasze serce, zmuszają nas do bardzo konkretnych zmian i przede wszystkim Pan Jezus mówi, zmuszają nas do tego, żebyśmy wszystko oddali Panu Bogu, nieustannie wracali do Niego. I jeszcze raz, nie mamy się tymi sytuacjami przejmować, ale za nie dziękować. Za każdy trud, za każdą osobę i wydarzenie, które jest jak taki młotek, który w nas uderza. Bo jest to dobro zesłane przez Pana Boga, abyśmy stawali się lepsi. Przede wszystkim, żebyśmy się rozprawiali z własną pychą. Bo to jest największy problem wielu z nas. I już naprawdę ostatni cytat. Tym razem do kogo się uciekać? I obyśmy właśnie z tym zostali, do Maryi. Tam, gdzie jest Maryja, tam w tym małżeństwie, gdzie jest Maryja, w tej rodzinie, tam szatan nie ma dostępu. Z dziecięcą ufnością uciekaj się do Maryi, aby ta najsłodsza mama wymiotła z twojego życia zasadzki szatana. Szukaj Maryi, twojej mamy niebieskiej, która modli się za ciebie i chce związać cię ze mną swoim różańcem. Kochaj ją bardziej niż inni. Przyzywaj ją usilniej niż inni. Przytul się do Maryi z całą siłą dziecka, tak jak cię przytuliłem ja, jej syn. Maryja rozgrzeje cię miłością do mnie, dając ci promień miłości, jaką mnie obdarzyła. Pamiętaj, Maryja mi ciebie oddaje. Piękne wskazania, zaledwie kilkanaście, które przeczytałem, a jest ich o wiele więcej. Warto sięgać do takich książek i szukać odpowiedzi na te pytania, które w sobie nosimy i starać się coś zmieniać w naszym życiu. I Pan Jezus po to mówi, żeby dać nam szczęście, porządkować to, co niestety sami naszym życiem stworzyliśmy, doprowadziliśmy do jakiegoś chaosu. Jak wspomniałem, jest to pierwsza z całej serii książeczek Myśli księdza Dolindo. Zachęcam, jak będziecie w Polsce, kupić sobie albo zamówić przez internet, może wam ktoś przywiezie. Czas poświęcony takim lekturom na pewno nie będzie czasem straconym. Wczoraj korzystałem z innej książeczki z tej serii, Jezus do mamy, czyli wskazania dla wychowawców, tych, które wychowują dzieci. Ale jak ktoś będzie zainteresowany tym, co tam było czytane, opowiadane, komentowane, to też sobie odsłucha w internecie, bo tak jak wspomniałem, te konferencje były nagrywane.